Ze mną w studiu Witold Polkowski, specjalista prawa pracy.
Dzień dobry.
I dziś będziemy mówić o zmianach, nie wiem czy kosmetycznych, i tak możemy to ująć. Niemniej jednak wszyscy wiemy, że będąc na etacie, trzeba robić co jakiś czas badania lekarskie. Znaczy w ogóle je trzeba robić bezdyskusyjnie, natomiast te pracownicze z całą pewnością, czyli medycyna prawa pracy, drodzy Państwo, tu się kłania i w zależności od stanowiska, miejsca pracy, one są układane, dobierane pod Państwa.
Wyjaśnijmy słuchaczom.
Dzień dobry.
O systemie, jaki tutaj obowiązuje, bośmy trochę namieszali. No nie, w związku z tym system jest taki, że jeżeli ja wchodzę do jakiegoś zakładu pracy, to muszę pójść do lekarza, który, znając moje stanowisko pracy, bo wcześniej je wizytuje, uczestniczy w różnych komisjach, ma oceny ryzyka dotyczące tego stanowiska, napisze mi na
ja myślałam, że ma podpisaną umowę z pracodawcą po prostu.
Z pracodawcą musi mieć umowę jednostka medycyny pracy, niekoniecznie sam lekarz, w związku z tym to nie zawsze się pokrywa, w związku z tym mamy taką firmę Medicover ogólnopolską, która ma umowę ogólnopolską, a lekarzy jest dużo różnych i w całej Polsce.
Z którymi oni mają podpisaną umowę.
Nowe kierunki chyba ta firma wyznacza i między innymi to było przyczynkiem tego, że się przepisy zmieniły, ale wchodzimy do systemu, w związku z tym idę do lekarza. Lekarz, wiedząc, co jest na danym stanowisku pracy i mając skierowanie od mojego pracodawcy, kieruje mnie do innych specjalistów, kieruje mnie do okulisty, jak trzeba, kieruje mnie do laryngologa i tak dalej, bo doświadczenie wieloletnie wskazuje, że młodzież wychowana na dyskotekach, wchodząc w swoje życie zawodowe, ma już zawodowe uszkodzenie słuchu. W związku z tym może mieć już pewne ograniczenia.
Słuch tracimy całe życie tak naprawdę.
Tak, ale to zawodowe uszkodzenie słuchu jest związane z nadmiernym hałasem i ten nadmierny hałas jest najczęściej od słuchawek, w których słuchamy muzykę, czasami dobrą, albo naszego radia. W związku z powyższym, w związku z powyższym, jeżeli słuchamy za głośno, to może to powodować zawodowe uszkodzenie słuchu. I nawet taki absolwent szkoły, którego to będzie pierwsza praca, już się okaże, że ma pewne ograniczenia w pracy z hałasem. W związku z tym te badania są potrzebne, te badania pokazują mi, co w moim stanie zdrowia już powoduje, że będę miał pewne ograniczenia w życiu zawodowym. Ale również pokazuje pracodawcy, gdzie można zatrudniać, a gdzie nie można takiego pracownika. Te badania powinny być ponawiane co jakiś czas, a co jaki czas, to decyduje ten lekarz, który te badania przeprowadził. Przepis mówi o badaniu, o czasie chyba maksymalnym, ile ja dobrze pamiętam, to jest 4 albo 5 lat, bo to jest ten maksymalny czas, kiedy te badania powinny być powtórzone, kiedy ktoś jest absolutnie zdrowy. Jeżeli ktoś choruje ponad 30 dni, no to też musi pójść do tego lekarza medycyny pracy, który powie, czy ja jestem już na tyle zdrowy, czy ja jestem już na tyle zdrowy, że mogę wracać do pracy w pełnym zakresie, czy jeszcze mam pewne jakieś ograniczenia i wprawdzie już jestem zdrowy, w sensie lekarza, który mnie leczy, prowadzącego, ale z punktu widzenia medycyny pracy może jeszcze nie powinienem jeździć samochodem na przykład.
Na przykład.
Na przykład. W związku z tym to wszystko jest po to, żeby ocenić, czy mój indywidualny stan zdrowia pasuje
do
tego, co jest na danym stanowisku pracy ryzykiem zawodowym, które to jest. Mówiliśmy o tym, odpowiednio mierzone, szacowane i tak dalej.
No tak.
To mamy taki system. System medycyny pracy jest finansowany przez pracodawców.
A rozmawiamy też dzisiaj o tym, jak wyglądają te badania?
To znaczy, dla każdego chyba inaczej wyglądają. Ja nie chodzę, to nie wiem. W związku z tym trudno, żebym sobie przypomniał, jak wyglądają te badania. Ja
to
myślę,
może
że
to
te badania
dzisiaj
mają swoje wytyczne, bardzo szczegółowe, które są opublikowane, żebyśmy mieli jasność, które to zawierają wiele stron, bo w zależności od zagrożenia i od choroby, na którą cierpi pracownik, to wszystko się jak gdyby tutaj trzeba połączyć i skierować na odpowiednie badania szczegółowe, które to dadzą podstawę do tego, żeby lekarz wydał orzeczenie. Może pracować albo nie może pracować. W związku z tym ten system, tak jak mówię, jest finansowany przez pracodawców. Pracodawcy nie burzą się na to, bo to służy temu pracodawcy, w sumie pośrednio służy temu pracodawcy, żeby nie zatrudniać chorych.
No tak.
Jest czasami problem, jeżeli pracownik zatai jakąś chorobę przewlekłą, szczególnie epilepsję, przed lekarzem, a dostanie pozwolenie na pracę na wysokości, no to wtedy zaczyna się problem. I problem drugi, który wyszedł w ostatnich latach, parę lat temu, jeżeli pracownik używa w swojej pracy sporadycznie samochodu służbowego. W związku z tym, no, lekarz powinien orzec, czy on może jeździć, czy nie może jeździć. Pracownicy mówią, no przecież ja mam prawo jazdy, jak szedłem na to prawo jazdy, to lekarz mnie badał i orzekł, że ja mogę dożywotnio jeździć samochodem, w związku z tym, po co mi jeszcze raz lekarz, który będzie to oceniał? No okazuje się, że te dożywotnio to niekoniecznie się sprawdza. W związku z tym dobrze, jeżeli ten lekarz od czasu do czasu spojrzy na tego pracownika, spojrzy na jego stan wzroku, spojrzy na jego ogólny stan zdrowia i powie, może jeździć sporadycznie samochodem służbowym, prawda, który jest udany.
Z punktu A do punktu B, proszę bardzo.
Ja się spotkałem kiedyś z taką sytuacją, że inspekcja pracy przyszła do jednej z dużych firm, nie będę mówił której, prawda, ale do jednej z dużych firm, gdzie około 150 ludzi jeździło samochodami służbowymi. takimi właśnie do celów okazjonalnych. Bo wykonywali jakieś prace w terenie, mieli samochody służbowe, oni nie mieli przypisanego tego samochodu, tylko dostawał samochód, jechał sobie gdzieś w teren, coś tam sprawdzał, wracał z powrotem. I się okazało, że ktoś się dopatrzył, że trzeba, żeby mieli badania lekarskie zrobione i na 150-30 nie dostało zezwolenia na jazdę samochodami.
O proszę.
I zaczął się problem. Bo co ma pracodawca zrobić dalej? No, ten samochód jest niezbędny w pracy tego pracownika. Mhm. Nie ma kwalifikacji zdrowotnej, nie można mu dać samochodu. Nie jest to stanowisko, do które przysługuje służbowy kierowca, w związku z tym to zupełnie nie to.
Nie o to chodziło.
Tak. Pracownicy mogli, to się odwołali od tego orzeczenia lekarskiego. Jakoś to się tam w sumie wymieszało. Później się okazało, że skierowanie było źle napisane. To było napisane jak dla kierowcy zawodowego, a nie jak dla osoby sporadycznej i tak dalej. Ale ten problem się jakoś rozwiązał, ale to pokazuje skalę zjawiska. Że na 150 ludzi, jednak 30 ludzi nie dostało zezwolenia na jazdę samochodami. W związku z tym, jeżeli już ileś tam lat pracujemy, a to badanie lekarskie dopuszczające mnie do kierowania samochodem, prawda, było robione wiele lat temu, to może się okazać, że jednak to badanie jest potrzebne. I rzeczywiście wszyscy się z tym zgadzamy, badanie jest potrzebne. Co się zmienia? No, pracodawca, jak gdyby z punktu widzenia swojego, szczególnie jeżeli jest klientem takiej dużej firmy ogólnopolskiej, jak Medicover, Luxmed, czy wiele jest tych firm na rynku, w związku z tym trudno to wszystkie wymieniać, najczęściej ma to uregulowane. Pracodawca musi mieć zawarte, jak wspomnieliśmy wcześniej, umowę z taką jednostką medycyny pracy. W tej umowie jest zawarte, jak ma kierować, w jakiej formie ma kierować pracownika, czy to będzie skierowanie elektroniczne, czy to będzie na papierku, czy to będzie przynosił pracownik, czy będzie wysyłane mailem, w jaki sposób ten lekarz, który opiekuje się danym zakładem, ma uczestniczyć w komisji BHP, skąd ma wiedzieć, jaka jest ocena ryzyka na danym stanowisku pracy. To wszystko jest zawarte w umowie, poza pieniędzmi jeszcze, które też jakieś tam muszą być przelane z tą stronę, prawda, od pracodawcy. No nie, w związku z tym to wszystko musi być zawarte w tej umowie i ta umowa jest później podstawą do tego, żeby te badania były realizowane. Ja odpowiadam dość często na pytanie, czy pracownik może sobie pójść do dowolnego lekarza medycyny pracy, jak już mu się kończy zwolnienie lekarskie, albo jak przychodzi do pracy i ten lekarz mu wyda orzeczenie. Po pierwsze, lekarz nie powinien wydawać orzeczenia bez skierowania. W związku z powyższym najczęściej nie da, ale jeżeli przyjdzie pracownik, zapłaci za to badanie lekarskie, to lekarz zbada i mu da, no nie? Takie orzeczenie nie jest ważne. Nie, pracodawca nie ma prawa go wprowadzić do swojego obrotu prawnego, bo nie jest to na skierowanie tego pracodawcy, a ten lekarz nie zna tego stanowiska pracy, zna tylko z nazwy i z tego, co mu powie pracownik. Ale nie wie, jakie tam są zagrożenia, nie wie, czy tam są jakieś środki chemiczne, czy jest hałas, czy tego wszystkiego nie ma. W związku z tym można pójść tylko do lekarza, z którym pracodawca ma umowę i do którego wydał skierowanie. To skierowanie jest bardzo istotne. Bo w tym skierowaniu jest właśnie napisane wszystko to, co dotyczy tego pracownika.
Na jakim stanowisku pracuje?
Mamy jasność.
Zmiany.
Zmiany? Też o systemie. Chwila, jeszcze o systemie.
No dobrze.
To o systemie. Jeżeli to badanie lekarskie jest na okres czasu, który jest wyznaczony w samym orzeczeniu, bardzo często to może być 4 lata, to co będzie, jeżeli pracownik nagle zachoruje? Albo co będzie, jeżeli pracownik zmienia stanowisko? Albo co będzie, jeżeli pracownik będzie chciał jeździć samochodem służbowym, a dotychczas nie miał tego w skierowaniu na badania lekarskie? I ostatnie pytanie, które ostatnio odpowiadałem, co będzie, jak pracownik uzyska orzeczenie osoby niepełnosprawnej? Na przykład stopniu umiarkowanym. To są wszystko takie sytuacje, kiedy pracodawca może go skierować na badanie lekarskie poza terminem wynikającym z orzeczenia. Dodatkowo może skierować wtedy, kiedy pracownik sam poprosi. W związku z tym pracownik musi się zwrócić do pracodawcy. Proszę o wyznaczenie mi badania lekarskiego wcześniej.
A to zaskakujące.
Bo na przykład muszę pracować w okularach i chciałbym mieć zwrot za te okulary. W związku z tym jest to jedna z sytuacji, która powoduje, że to badanie może być wykonane wcześniej, ale na wniosek pracownika. Bez wniosku pracownika i bez takiej sytuacji, że coś się zmieniło w moim zakresie czynności, w moim wykonaniu, nie wolno kierować na badania lekarskie. Ja zawsze mówię, że bardzo chętnie niektórych polityków skierował do psychiatry, ale nie mówię,
których. Sobie myślę, że niewielu znam pracowników, którzy chętnie na te badania medycyny pracy chodzą. To muszę powiedzieć uczciwie.
Mamy różne znajomości, muszę powiedzieć.
No dokładnie. Ja mam takie, że niechętnie, niekoniecznie.
Młody, przystojny lekarz, dziewczyny idą.
No, z drugiej strony wychodzą moi znajomi i może te osoby, z którymi ja rozmawiałam na ten temat, wychodzą z założenia, że to jest strata czasu. Oni i tak są pod kontrolą swojego lekarza i właściwie wszystko.
Jeżeli są pod kontrolą swojego lekarza, to ten lekarz medycyny pracy bada bardzo krótko, nie kieruje specjalnie do innych specjalistów i jak gdyby dość szybko orzeka, bo on patrzy pod innym kątem. On patrzy pod kątem tym, co ja normalnie akceptuję, że noszę okulary, prawda, ale lekarz musi sprawdzić, czy te okulary, które ja noszę, jak mi spadną, prawda, to czy ja przypadkiem kogoś nie zabiję. W związku z tym, pod tym kątem musi sobie też lekarz patrzeć, jaką mam wadę wzroku i czy ta wada wzroku uzasadnia już jakieś ograniczenia na danym
stanie.
Co się zmieniło? Dotychczas, jak cały system prawa pracy był oparty na papierku, podpisie, pieczątce i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym z przepisu bezpośrednio wynikało, że skierowanie musi być papierowe, że musi zawierać właśnie pieczątkę, podpis, że musi zawierać określone informacje. Urzędnik, który budował ten przepis, określił, jakie to mają być informacje, prawda, i tak dalej, i tak
no
dalej.
Tak.
Oczywiście urzędnik zapomniał, prawda, o tych okularach albo o paru innych rzeczach, które trzeba było dopisywać później na tych wzorach. Wzory były publikowane, prawda, jako załączniki do przepisów. Wszystko było bardzo obowiązujące, a ta biurokracja była mocno rozwinięta. No, i w końcu po iluś latach i po zbadaniu praktyki właśnie dużych firm, które opiekują się pracownikami, doszli do wniosku, że to wszystko przecież może być elektronicznie. W związku z tym wprowadzono do przepisu, że i skierowanie może być elektroniczne, i samo orzeczenie lekarskie może być elektronicznie, i sposób wydawania tego, czy pracownikowi, czy pracodawcy może być ustalony w umowie albo też elektronicznie. W związku z tym to wszystko jest w nowym przepisie. Natomiast wprowadzono parę ciekawych rozwiązań, które dotyczą pracowników. Na przykład lekarz medycyny pracy nie jest ograniczony w wydawaniu swoich zaleceń tylko do zagadnień medycyny pracy, ale jeżeli zobaczy, że u kogoś występują objawy choroby, które to ten ktoś mógł wcześniej zbagatelizować albo nie znać, albo nie wie w ogóle, że jest chory,
może zalecić tak.
To ma prawo temu pacjentowi wpisać to w orzeczenie lekarskie, ale w taką część, która jest niejawna dla pracodawcy. W związku z tym pracodawca nie dostanie całego orzeczenia lekarskiego. Pracodawca dostanie odpowiedni wyciąg z tego orzeczenia, prawda? A pracownik dostanie trochę więcej, bo dostanie zalecenia typu medycznego, jak powinien się w życiu swoim własnym zachowywać, żeby nie pogłębiać choroby, albo że musi koniecznie pójść do innego lekarza i się zbadać, bo coś jest. Nie? W związku z tym, ponieważ dość często się wykrywa różne choroby, takie przewlekłe, właśnie na podstawie takich zwykłych badań, no to choćby cukrzyca jest wykrywana bardzo często przez okulistów. Bo na dnie oka okulista dojrzy dużo szybciej objawy cukrzycy niż normalny lekarz albo pracownik, który jest normalny. W związku z tym, jak coś takiego się trafi, no to automatycznie lekarz medycyny pracy będzie to wpisywał pracownikowi na tej części orzeczenia, która jest dla pracownika. Pracownik dostanie swoje orzeczenie, no albo w okresie przejściowym dalej w formie papierowej z pieczątką i podpisem, prawda?
Myślę, że to jeszcze będzie nam towarzyszyć.
Jakiś przepis mówi, że jakiś czas to ma funkcjonować. Nie pamiętam na ile, ale to jest jakiś krótki czas, żeby systemy dostosować.
Jeszcze nas zaskoczą, powiedziałam.
Pewnie przedłużą to ze dwa razy, bo trzeba będzie w tych małych firmach zbudować pewne systemy elektroniczne, które to będą wysyłały to orzeczenie pracownika na jego indywidualne konto pacjenta. Bo stamtąd pracownik będzie odbierał sobie orzeczenie.
No tak.
W związku z tym pytanie, co będzie, jak pracownik nie ma dostępu do swojego indywidualnego konta pacjenta, przepis na to nic nie mówi, w związku z tym pewnie przez jakiś czas będzie dostawał papierowe, a później zostanie zmuszony, żeby jeżeli chce zobaczyć to orzeczenie, które ma, no to będzie musiał sobie wejść
IKP
na to indywidualne konto
tak.
pacjenta. Ja myślę, że to dobrze, że się zmusza pracowników do zakładania, jeżeli jeszcze nie mają takiego dojścia do swojego konta, bo konto to on ma.
Ja bym chciał powiedzieć, że to bardzo wygodne, drodzy Państwo, także tutaj namawiać będę do
tego,
żeby korzystać.
Tak, ale jak ja się poruszam wśród ludzi, ja się poruszam głównie wśród seniorów z różnych powodów, ale to oni akurat nie są na tyle
biegli
w obsłudze różnych elektronicznych systemów, włącznie z własnym telefonem. W związku z powyższym dla nich dojście do indywidualnego konta pacjenta jest problemem. I dla nich system na przykład wydawania recept jest taki, że on dostaje kod, prawda, recepty i on sobie musi powiedzieć swój PESEL w aptece, a nie pobrać sobie receptę z IKP, prawda, bo też może ją sobie pobrać. No nie? Także dla tych ludzi, bo młodzież wychowana już w dobie elektronicznych różnych systemów nie ma z tym problemu żadnego. Ba, młodzież nawet ma już MEM Obywatela, w związku z tym może sobie legitymację szkolną, chyba już może w MEM Obywatelu wyrobić i wtedy nie będzie problemu, jak go złapią w autobusie, że nie ma legitymacji ze sobą, co jest chyba nagminne wśród młodzieży, że ma bilet, ale nie ma legitymacji.
Albo nie podbite te legitymacje,
albo
bo się o tym
jeszcze,
zapomina.
A w MEM Obywatelu będzie, w związku z tym
albo
młodzież...
wyprane przez rodziców ze trzy razy, bo nie wyjęte z kieszeni spodni na przykład, drodzy Państwo, to z autopsji to mogę powiedzieć.
Też to pamiętam z tamtego okresu, kiedy nosiłem legitymację szkolną. Prawda, w kieszeni spodni, bo musiałem nosić do autobusu, żeby prawda, pokazać panu kontrolera.
No to muszę powiedzieć, że tu się nic nie zmieniło.
Tu się nic nie zmieniło, w związku z tym zmienia się o tyle, że już mamy elektroniczne te legitymacje, albo jeżeli nie mamy, to mamy mieć na dniach, bo gdzieś to wyczytałem. Ale ja myślę, że ten cały system, który idzie w tym kierunku, żebyśmy dużo więcej rzeczy mieli w formie elektronicznej, a w formie papierowej unikamy, bo chronimy nasze lasy, To jest chyba ten system, w którym powinniśmy iść. Te badania lekarskie idą w tym systemie. Pracodawcy się trochę burzą, że muszą finansować dodatkowo zwykłe badania, które powinien przejąć na siebie NFZ. Ale z drugiej strony nie są to duże koszty i tak finansują tą służbę zdrowia pracowniczą, w związku z tym medycyny pracy, w związku z tym myślę, że tutaj niespecjalnie akurat się burzyli na to, że to powoduje dodatkowe koszty. Owszem, oczekiwali, że będą w przypadku, kiedy ten system będzie bardziej rozbudowany, a miał taki być na początku, że wszystkie skierowania na badania z ogólnego stanu zdrowia też będzie musiał ponosić koszt pracodawca, bo to nie wejdzie na system NFZ-u i tak dalej. To wszystko zostało wykreślone między projektem a już gotowym przepisem i to, co zostało uchwalone w tej chwili, nie obciąża mocno kieszeni pracodawców, czyli tutaj pracodawcy też głośno nie krzyczą. Raczej krzyczą tylko w zasadzie tej, że coraz więcej jest obciążeń dla pracodawcy, ponieważ państwa nie stać, w związku z tym pracodawcy
przerzucają odpowiedzialność.
Przerzucają, a z drugiej strony duża część pracodawców znika jak gdyby nam z rynku. Jak popatrzymy sobie na hale targowe, jak popatrzymy sobie na różne, no różne miejsca, gdzie do niedawna był szewca albo jeszcze ktoś był, a już go nie ma, prawda? W związku z tym widzimy, że znika z rynku dość duża liczba pracodawców. Z tego, co ja pamiętam...
150 dane, osób, Marcos. To pierwsze dane, które dostaliśmy już
teraz. To znaczy, to co jest projekt grupowego zwolnienia. Tak. Ja powiem tak, te 150 osób może nie wchłonąć nasz lokalny rynek, ponieważ inne firmy wstrzymały zatrudnienia. W związku z tym to nie jest takie proste. To będą zwolnieni fachowcy. Tam byli zatrudnieni fachowcy nie tylko od zaopatrzenia, marketingu i tak dalej, czyli ci biurowi, ci księgowości, ale również ci bezpośrednio produkcyjni.
Ja myślę, że to zostawimy sobie na kolejne
spotkanie. Myślę, że o grupowych zwolnieniach porozmawiamy. Nieraz już żeśmy na ten temat mówili, że takie sytuacje mają miejsce. Niestety mówimy coraz częściej. Ja myślę, że być może jeszcze trzeba będzie zaprosić kogoś z biura pracy, kto powie nam, jaka jest skala zjawiska na naszym terenie i co biuro pracy oferuje, bo teoretycznie powinno jakieś propozycje pracy mieć dla tych ludzi, ale z tego, co ja znam, rynek tych propozycji nie ma. Pamiętajmy, zamknęła nam się Skania z dużych zakładów pracy, zamknęło nam się kilka dużych zakładów pracy, w związku z tym już nie wymienię teraz z pamięci, ale co parę miesięcy mamy taką informację, duża grupa ludzi zasili nam rynek pracy. W związku z tym ci pracodawcy, którzy poszukują, owszem, się cieszą, bo będą mogli mieć dobrych fachowców, ale
no właśnie.
Z punktu widzenia tych fachowców to będzie jakiś problem.
No ja myślę, że my dzisiaj tu postawimy kropkę, drodzy państwo. Dziś na tapet brane były zwolnienia, badania.
Czyli profilaktyka,
proszę bardzo,
namawiamy wszystkich, że ta profilaktyka to nie tylko przy przyjściu do pracy, ale jeżeli ja długo pracuję, to jest też i okresowo. A jeżeli widzę, że coś mi się dzieje, powinienem wystąpić do swojego pracodawcy z prośbą o przyspieszenie badań lekarskich, bo może to być z korzyścią dla wszystkich.
No i Witold Polkowski, drodzy państwo, Joanna Marecka też do usłyszenia.